Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny, również Małgorzata Maniszewska. A dzisiaj naszym gościem będzie Krzysztof Herdzin, znana Państwu postać.
Krzysztof Herdzin to jest człowiek renesansu i to nie jest na wyrost określenie.
Ale wiesz, że na niego dziadek mówią?
Dziadek na Krzysztofa Herdzina, który ma wygląd chłopczyka, jakby wybiegł z ławki szkolnej, no naprawdę to jest nieprawdopodobne, chyba pan profesor. No Krzysztof Herdzin, proszę państwa, wspaniały muzyk, pianista, aranżer, kompozytor, multiinstrumentalista, bym powiedziała, bo już na wszystkim chyba gra.
Magdo,
to jest twój
niezły
przyjaciel, więc dodaj coś od serca.
Całkiem niezły dyrygent, a do tego jeszcze producent muzyczny. Ale myślę, że nie powiedział ostatniego słowa też na innych polach.
No właśnie.
Lubi pracować.
Lubi pracować. No nie chcę mu zrobić przykrości i powiedzieć, że jest pracoholikiem, ale
on sam to mówi.
24 godziny na dobę pracuje i o tej pracy myśli cały czas, więc jest naprawdę perfekcjonistą.
Przyjechał do nas w tym tygodniu, bo tutaj też pracuje w Akademii Muzycznej od 6 lat.
No właśnie, jeszcze pedagog nie dodaliśmy.
I siedział na egzaminach rocznych swoich studentów, swoich i nie swoich studentów oczywiście. Przed nim kolejne jeszcze egzaminy wstępne, które będzie oceniał. Natomiast rozmawialiśmy nie tylko o muzyce klasycznej, również o muzyce rozrywkowej, o tym wszystkim, czym się zajmuje i o przegrzewaniu styków.
Przyznają Państwo, że ciekawe prowadzenie. Tak więc Krzysztof Herdzin w rozmowie z Magdą Jasińską.
Krzysztof Herdzin, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Jak ostatnio rozmawialiśmy, to jeszcze nie wiedziałeś o złotej płycie. Kolejny przedmiot do odkurzania.
Tak, no tylko, że już ten przedmiot na razie nie może zawędrować na ścianę, bo nie mam gdzie wieszać. Wszystkie ściany mam zajęte w domu. Mam 17 złotych i 4 platynowe płyty, więc możecie sobie Państwo wyobrazić. Na ścianach nie ma zbyt dużo. Już żartowałem, żeby wydzierżawić u sąsiadów jakieś miejsca. No ale stoją sobie już 3 płyty tak w kąciku. Czekam na to może, jak będę miał więcej.
Co nie oznacza, że się nie cieszysz z każdej.
Ja bardzo się cieszę. No to jest taka najbardziej wymierna jakby istota naszej pracy, jeżeli jesteśmy docenieni przez widzów, którzy kupują nasze płyty, którzy kupują bilety na nasze koncerty, a nie gramy tylko dla siebie, bądź dla garstki jakichś naszych bardzo zagorzałych fanów. No właśnie po to się gra i po to się jest artystą, bo to samo mają aktorzy, którzy dostają nagrody publiczności, to samo mają wszyscy muzycy, którzy są nagradzani rzęsistymi brawami, standing ovation, owacjami na stojąco. No właśnie to jest najpiękniejsze to, o czym chyba każdy z nas marzy, a niestety nie każdemu jest to dane.
Na rozmiar tej garstki twoich słuchaczy, widzów nie możesz narzekać.
Nie narzekam.
I też realizujesz się na różnych polach. Ostatnio występujesz często z Dorotą Miśkiewicz.
Często nie. My generalnie występujemy raz na 10 lat, natomiast tak się zdarzyło, że na przestrzeni ostatnich 3 tygodni zagraliśmy 2 razy, ale to tylko jedną piosenkę. Raz w Teatrze Roma w Warszawie.
Zresztą fajny koncert.
Znakomita idea, to pozwól, że powiem wkrótce.
To jest pomysł Doroty Miśkiewicz?
Tak, bo to się chyba nie zdarzyło w naszym kraju. Otóż Dorota wymyśliła sobie, żeby zrobić koncert, w którym pojawi się 12 polskich pianistów jazzowych z różnych pokoleń, z różnych światów muzycznych. Ona w tym wszystkim jako solistka i w paru utworach kwartet smyczkowy. Głównie chodziło o to, żeby pokazać głos z akompaniamentem fortepianu w zupełnie różnych odsłonach. No i rzeczywiście Ola nasza do kajfasza, od sasa do lasa. Andrzej Jagodziński, Włodzimierz Nahorny, Michał Tokaj, Leszek Możdżer, Piotr Orzechowski, Dominik Wania, Grzegorz Turnał nawet się pojawił jako pianista, ale też dośpiewał tam parę dźwięków, bo jest świetnym pianistą. No więc taki był przekrój przez naszą historię pianistyczną, jazzową i rzeczywiście idea spotkała się z wielkim zainteresowaniem zarówno ludzi, którzy od razu wykupili całą salę w Teatrze Roma, to jest prawie 1000 miejsc. Dorocie udało się zainteresować telewizję, która Dwójka, drugi program telewizji polskiej, nagrali to i będzie z tego płyta DVD. Także to dla mnie też było niezwykłe przeżycie, bo zagrałem z Dorotą utwór Jerzego Dudurzia Matuszkiewicza, który śpiewał kiedyś Kalina Jędrusik, La Valse du Mal. Bardzo smutny, o odchodzeniu, o cierpieniu, z tekstem Wojciecha Młynarskiego. No i tak się zdarzyło, że w Lublinie odbywała się Noc Kultury, noc pełna szeregu różnych imprez, na które ludzie mogli wejść za darmo. Dawno nie widziałem takich dzikich tłumów na Starówce. i generalnie w całym centrum. Wszyscy chodzili, a to na chwilę tu, a to do teatru, a to na koncert, a to na wystawę. No i tam grałem z moim trio i też była Dorota z Markiem Napiórkowskim. I ponieważ wszyscy byliśmy razem, a to miało taką dosyć swobodną formę, to zagraliśmy w duecie znowu ten utwór. No, ale żebym często z nią występował, ja w zasadzie nigdy z Dorotą nie występowałem na stałe, tylko zapraszałem ją czasami na moje koncerty, które organizowałem jako dyrektor artystyczny, szef Big Bandu czy orkiestry symfonicznej. Była parę razy na festiwalu Pejzaż bez Ciebie w Operze Nowa, parę razy pojawiła się przy różnych innych moich imprezach.
I na płytach też, Szafirowa Romanca.
Tak, jedną piosenkę śpiewa na mojej płycie Jesteś Światłem i została też przeze mnie zaproszona do płyty dla dzieci, którą nagrałem parę lat temu pod tytułem Mazurek. No, także te nasze związki są bardzo ciepłe i towarzyskie, ale od przypadku do przypadku.
A na festiwalu opolskim ciebie nie było? Nie było. Jedna, druga twojego duetu ze Złotej Płyty była.
Była i były moje narracje, które też pojawiły się w kilku koncertach tam. Natomiast ja nie lubię Opola, no i zawsze to powtarzam, a z roku na rok ta moja niechęć do Opola rośnie. I jak jednym okiem widziałem teraz parę występów na YouTubie, bo niestety byłem zajęty wieczorami, nie mogłem oglądać tego w domu. No to widzę, jak od wielu lat ten festiwal stacza się w jakąś czeluść piekielną i dla mnie to jest już jakaś kompletna efemeryda. Nie wiem, czym ten festiwal jest. To nie tylko moje zdanie i bardzo żałuję, że tak się dzieje, bo jeżeli to ma być święto polskiej piosenki, a staje się to święto jakichś wybranych tych samych ciągle piosenek, co roku przecież słyszymy dokładnie to samo. Ci sami artyści, te same nagrody, ci sami wykonawcy. Wiadomo, że ludziom się to podoba, no bo ludzie przychodzą do amfiteatru, zwłaszcza jak jest pogoda, żeby się wyszaleć, zabawić, potańczyć, pośpiewać znane refreny i nie można im odmówić takiego prawa. Natomiast festiwal, który ma być świętem polskiej piosenki, który zawsze był świętem piosenki prezentującym przeróżne rzeczy, najwybitniejsze rzeczy z różnych gatunków i piosenki wyrafinowaną i lekką, łatwą i przyjemną. Tam powstawały, zaczynały się kariery naprawdę wybitnych ludzi, jak Edyta Geppert, jak Ewa Demarczyk i tak dalej, gdzie były no, niezwykłe koncerty, jak Zielono mi sprzed wielu lat koncert piosenek poetyckich. No to Senevrati. No i bardzo mi przykro, że Telewizja Polska, która jednak to jest medium publiczne i ta misja jest wpisana w charakter pracy telewizji. Natomiast to folgowanie tym najniższym instynktom i potrzebom publiczności, które, no jak wiadomo, gdyby od początku istnienia sztuka tylko i wyłącznie skupiała się na tym, żeby dostarczyć ludziom swobodnej, lekkiej zabawy, a nie zmuszała ich do jakiejś kontemplacji, do uszlachetnienia, do wzruszeń, do wrażliwości, no to już dawno bylibyśmy w jakiejś katastrofalnej sytuacji. Także bardzo mi żal, że z tym Opolem tak się dzieje. Ja w Opolu wiele razy występowałem w orkiestrze Zygmunta Kukli jeszcze wiele lat temu. Pisałem strasznie dużo aranżacji do tego festiwalu. No i parę razy udało mi się tam wystąpić. 3 lata temu byłem z recitalem krótkim Edyty Geppert z okazji jubileuszu. Występowałem tam kiedyś z Anią Jopek, więc to są takie okazjonalne rzeczy, natomiast jak patrzę na to, co się dzieje teraz, to no to jest mi bardzo przykre i smutno.
No, sympatycznie byłoby, żeby jednak ten festiwal powrócił do takich swoich
obawiam
pierwotnych
się, że to się nie uda. Ja myślę, że ta choroba, która toczy festiwal, już jest tak zaawansowana, to nie jest kwestia tego roku czy poprzedniego, to jest od wielu, wielu lat.
Niewiele mogę powiedzieć o dźwięku, ponieważ ta realizacja telewizyjna też pozostawia wiele do życzenia.
Wiele do życzenia, to prawda. I nawet realizacja i dźwiękowa, i telewizyjna, ponieważ no, jeżeli oglądamy festiwal muzyki i nagminnie jest tak, że jeżeli jest grane solo przez gitarę, kamery pokazują jakiś zupełnie nieistotny element
tak trudno rozróżnić gitary.
I często tak to jest, a już to, że nie słychać na przykład połowy rzeczy, które gdzieś tam brzmią w tle, w orkiestrze, jakieś piękne kontrapunkty, jakieś piękne rzeczy, no to już jest, nie wiem, czy brak kompetencji, czy niechlujstwo, ale miałem nie narzekać, więc powiem tylko, że jest mi przykro i będę pamiętał o tych najpiękniejszych Opolach, które rzeczywiście mam w pamięci i bardzo dobrze, że można do nich wrócić, bo jest bardzo dużo w sieci nagranych fragmentów z dawnych czasów, kiedy jeszcze można było tam usłyszeć naprawdę i utwory jazzowe, i Mietka Szcześniaka, i Ewę Bem, i Edytę właśnie Geppert wspomnianą, i Włodkana Hornego, Łucję Prus, i Alicję Majewską, ale też Janusza Laskowskiego przecież, no to było tak jak dzisiaj Disco Polo, no i no świat zawsze był wielokolorowy.
Się oburzaliśmy wielokolorowy. Nawet wszyscy.
No tak, no ale to jest właśnie, to jest istota tego, że każdy tak naprawdę odnajdzie coś dla siebie i trzeba być naprawdę, no, ograniczonym intelektualnie, żeby się zrzymać na to, że tak naprawdę każdy znajduje muzykę, która kogoś, jakąś grupę.
Pamiętasz
ludzi,
grupę Bolter?
Oczywiście. No, mój znajomy Janek Zieliński śpiewał. No więc ja się cieszę, że mam swoją muzykę, której jak mi brakuje, albo idę na koncert, konkretny koncert, czy na festiwal, albo słucham sobie w radio, czy w płyt, które chcę. Natomiast no, nie mogę odmówić innym ludziom, że też chcą się bawić i chcą słuchać swojej muzyki. I taka jest fantastyczna różnorodność na świecie, więc też dziwię się niektórym głosom w przestrzeni publicznej, które już tak po prostu, nie przebierając słowach, określają widownię tego typu festiwali.
Taka zawsze była i będzie. No, i...
no właśnie. No i...
A ty zamierzasz pisać piosenki?
Piszę cały czas. Już napisałem chyba z 80.
No napisałeś 80, nawet wydałeś płytę z piosenkami.
Wydałem, tak.
Liczyłam, szczerze mówiąc, że to jest na razie pierwszy tom.
Będzie, będzie. To był tom, który uzbierał się z 13 lat działalności i to była selekcja, to były utwory...
Naturalne.
Tak, które wybrałem i ze względu na różnorodność, ponieważ znalazły się na płycie kompletnie różne rzeczy i poezja śpiewana, i rzeczy popowe, i jazzowe, i symfoniczne. No ale siłą rzeczy jest ich sporo, więc teraz... Przy następnej okazji na pewno łatwo zapełnię kolejną płytę ciekawymi propozycjami.
Ale piszesz piosenki, jak ktoś zamówił u ciebie je? Czy...
Bardzo różnie. Ja generalnie piszę do tekstów, więc sam z siebie natrafię na jakiś ładny wiersz bądź ładny tekst. To zdarza się, że w wolnej chwili, a nie mam ich dużo, coś napiszę. Natomiast najczęściej dzieje się to tak, że jest konkretne zlecenie od konkretnego artysty na konkretną płytę czy konkretny koncert. I to jest fajne, bo wtedy człowiek pracuje też nad pewną... na pewno dodatkowym skupieniu i jest więcej adrenaliny. Ostatnio piosenki, które napisałem, to były piosenki monodramu Marcina Przybylskiego, świetnego aktora, który jest aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Napisałem je w lutym. Trzy piosenki. Bardzo ciekawy pomysł. Monodram zatytułowany Retro Noir, czyli takie czarne, lekko mroczne, dotykające kryminalnych podstaw, lekko pastiszowe, godzinny spektakl na jednego aktora, plus zespół lekko jazzujący. No i tam napisałem parę piosenek, a wcześniej oczywiście popełniłem musical, w którym piosenek się znalazło 22 aż.
I które zostaną wydane?
Będą pod koniec roku, tak.
Będziemy czekać. A jak ostatnio rozmawialiśmy, to byłeś przed konferencją prasową dotyczącą swojej płyty.
Tak.
Suite na tematy polskie. No i co? Powiedziałabym, spytałabym, co po tej konferencji?
Czy... No i nic.
To smutne.
Nie no, konferencja się odbyła i było dużo dziennikarzy, było bardzo fajnie, bardzo miło. Przy okazji konferencji posłuchaliśmy fragmentów płyty i też obejrzeliśmy film dokumentalny, który został nakręcony o mnie. Jestem dumny i blady, bo to pierwszy taki poważny dokument na mój temat, trwa 45 minut. Nakręciła go dziennikarka stąd z Bydgoszczy, Monika Kamińska. Więc na tej konferencji ten film obejrzeliśmy. No i poszła fama. Jest już dosyć duży feedback, bo jest kilka pozytywnych recenzji. Mnóstwo jest ciepłych i pochlebnych słów od strony zawodowców i całego środowiska, bo wielu moich kolegów jest zaskoczonych tą płytą, bo wielu ludzi zna.
No, ale czym się tak bardzo zaskoczyli?
No bo głównie znają mnie jako jazzmena, no nie każdy śledzi
ale już
dokładnie
płytę.
No więc to jest dowód też, jak ludzie wiedzą, czym się paramy. To jest moja trzecia płyta symfoniczna już. Zresztą jedna była nominowana do Fryderyka. No ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i nabiera kształtu też nasza koncepcja koncertu z orkiestrą Academy of St. Martin in the Fields, którzy przyjadą do Polski najprawdopodobniej na początku przyszłego roku na dwa ekskluzywne koncerty, które zagramy na pewno w Filharmonii Narodowej i w jakimś drugim miejscu na południu. Jeszcze szukamy miejsca, to może będzie NOSPR albo Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. No więc jeszcze dużo więcej emocji przede mną.
Płyta się pewnie świetnie sprzedaje, mimo że...
Tego jeszcze nie wiem, ponieważ po miesiącu tak naprawdę obecności w sklepach jeszcze nikt nie jest w stanie dostać rzetelnych i jakichś takich wiarygodnych, zbilansowanych protokołów sprzedaży. To się robi po kwartalnej sprzedaży dopiero, więc w sierpniu będę wiedział.
A w Bydgoszczy jesteś, ponieważ ciężko pracujesz na uczelni?
Tak, ciężko pracuję, ale
ktoś
kocham,
powiedział,
kocham.
Cóż to za ciężka praca, siedzieć i słuchać.
No, ciężko pracuje górnik na kopalni albo kasjerka w Biedronce, no to jest prawda. My to sobie słuchamy i oczywiście czasami są to rzeczy świetne, czasami jeszcze nieudolne, no ale po to są szkoły, po to są studia, żeby gdzieś tam pomagać ludziom przejść ten rozwój. No, no
to
i
dzisiaj, ten górnik dzisiaj przesłuchałeś ilu kandydatów?
Dzisiaj było prawie 60, no i Fajne jest to, że żeby też skrócić czas, to już jest taka tradycja od paru lat, sugerujemy zawsze, żeby ci, którzy mogą, grali razem dwa egzaminy ze sobą i wtedy na przykład gitarzysta i na przykład trębacz czy saksofonista dogadują się, że grają ze sobą razem w zespole i oceniam ich równolegle, co też skraca czas, bo tak to by musiał jeden zagrać najpierw swój program, potem być drugi i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, i miałem oczywiście moich studentów, z których jestem bardzo zadowolony. Jeden z nich skończył 2 tygodnie temu studia, zagrał dyplom. Powiem o tym, bo to jest niezwykle utalentowany facet, o którym będzie jeszcze bardzo głośno. Adam Lemańczyk. Wybitny talent.
On już jest głośno.
No ale będzie jeszcze. Wybitny talent. Wybitny talent i trzymam na niego kciuki, za niego kciuki od samego początku. No bo jest to takie trochę... pokręcona wyobraźnia trochę podobna do mojej, bo on i bardzo lubi grać muzykę elektroniczną na keyboardach, gra dużo fusion i świetnie akompaniuje wokalistką, więc jest taki wszędobylski i zawsze nam się fajnie pracowało. No więc teraz już no jest pełnoprawnym magistrem sztuki i musi się zająć sobą, być kowalem swojego losu, także bardzo mu dobrze wróżę.
A po dzisiejszym przesłuchaniu pewnie będziesz miał kogo uczyć w przyszłym roku.
No to się okaże, bo egzaminy wstępne, to były egzaminy końcowe dzisiaj, a egzaminy wstępne będą 21 czerwca dopiero, więc wtedy się okaże, czy przyjdą jacyś do mnie, do klasy zdolni ludzie. No nie zawsze tak jest, no bo wiadomo, że...
A to oni sobie wybierają ciebie, czy ty wybierasz ich?
To jest tak, że no, jestem jedynym
nauczycielem
fortepianu jazzowego.
No to nie ma problemu z tym.
Natomiast różnie bywa i rzeczywiście jednego roku jest trzech niezdolnych, z którym trzeba wybrać najmniejsze zło.
I co robisz wtedy?
No, trzeba wybrać, no w końcu nie może być tak, że jest pierwszy rok bez instrumentu. No to jest istota niestety, podkreślę, niestety działania szkół artystycznych, że to już nie jest to, co kiedyś było, że dostanie się do konserwatorium muzycznego, to była nagroda dla tych naprawdę wybitnych talentów, to było ekskluzywne docenienie talentu, a teraz no, namnożyło się tych szkół. W każdym mieście jest akademia muzyczna, która dostaje dotacje, no i trzeba mieć kogo uczyć, bo te dotacje potem przestaną spływać, no i akademia umrze śmiercią naturalną, także to jest trochę taka tendencja i taki trend, który dotyka całe szkolnictwo wyższe, że siłą rzeczy ten poziom wiedzy i kryteria są obniżane, aby szkoły te funkcjonowały. No więc ja miałem też szczęście, że uczę od 6 lat, że Adam Lemańczyk, o którym wspomniałem, wybitna postać, wcześniej Marcin Cichocki, który gra z Anią Dąbrowską teraz, świetny pianista też, Jacek Cichocki, niespokrewnieni, a tak samo się nazywali. Też niezwykle oryginalny, taki kreatywny pianista, który dużo eksperymentuje. Teraz mam świetnego akordeonistę Zbykla Chojnackiego, który już nagrał własną płytę solową. No mimo tego, że nie gra na fortepianie, to jednak ponieważ jest to instrument klawiszowy, to zdecydowałem się go uczyć. No i też świetny chłopak i dużo, dużo mamy wspólnego. Więc cieszę się, że trafiają mi się naprawdę takie diamenciki i no się w tym jakoś realizuję.
Realizujesz się w tym, znajdując czas, bo ty musisz tutaj regularnie bywać.
Tak jest. No ale gdybym nie miał tu rodziców, to bym tak nie przyjeżdżał. To jest połączone od razu z wizytami w domu moim rodzinnym, a ponieważ rodzice są w podeszłym wieku, to bardzo mi zależy na tym, żeby to utrzymać. No i tak jakoś to się szczęśliwie składa.
Czyli w przyszłym roku będziesz na pewno jeszcze uczył.
No oczywiście.
A kiedy twoje kolejne spełnianie się na niwie naukowej?
No już nie będę o tym mówił. Leży odłogiem. No, mam prawie skończoną pracę, której nie ruszyłem od 8 miesięcy. Ani zdania nie napisałem nowego.
Wstyd.
No, wiem, natomiast no ja tak, no, ja nie mam wolnych dni. Ja nie mam wolnych dni. Kiedy po jakimś znowu pandemonium gdzieś mam pół dnia wolnego, to wolę albo spać 15 godzin, żeby chociaż moja głowa się zresetowała, bo tak jak twardy dysk w komputerze, zaraz się wszystko zagrzeje i wyląduje wariatkowie. No albo idę na rower, albo na spacer, albo do kina, no żeby na chwilę odciąć się od muzyki, bo ile można w tej muzyce siedzieć? Ja chcę to dobitnie powiedzieć, że niektórzy ludzie nie rozumieją charakteru mojego życia i mojej pracy. Ja nie jestem muzykiem, który tylko gra. Ja wymyślam non-stop, komponując, aranżując, instrumentując. W związku z tym wielu moich kolegów jest dużo szczęśliwszych i swobodniejszych, kiedy po prostu jadą na koncert, grają utwory, które skomponował ktoś inny, zaaranżował ktoś inny, oni są wynajęci. Na tym polega głównie praca muzyków orkiestrowych. Ale wśród jazzmenów też tak jest. Natomiast w moim przypadku to te zwoje w mózgu cały czas się nakręcają. Te trybiki muszą pracować i cały czas muszę coś wymyśleć, cały czas muszę być skupiony. Więc proszę mi wierzyć, że mam czasami takie chwile, gdzie gotuje mi się w głowie i zastanawiam się, czy rzeczywiście ten przepływ informacji i to, ta ciągła praca w którymś momencie nie doprowadzi do przegrzania głowy. No bo różnie bywa, jesteśmy tylko ludźmi. No ale póki co daje radę. Także z tą pracą doktorską jest tak, że oczywiście bardzo jestem wdzięczny Akademii, że cały czas cierpliwie czekają na dokończenie tego przewodu, bo już mam go otwartego 3 lata. I no zakładam, że do końca tego roku mi się uda, więc będę miał ten temat odbyty.
To ja ci cały czas życzę, żebyś się nie przegrzewał za mocno.
Tak, jakby co to, zrobię sobie taki specjalny, taką koronę z żelowych, chłodzących wkładek i będę nakładał na głowę.
Teraz systemy chłodzące i klimatyzacyjne działają
tak,
dobrze.
Tak, rozwinięte są bardzo dobrze.
Krzysztof Herdzin, Krzysiu, bardzo ci dziękuję i spotykamy się, jak będziesz kolejnym razem w Bydgoszczy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To był Krzysztof Herdzin i cały czas mu życzymy tego, żeby te pomysły przychodziły do głowy, a cały czas z tej głowy musi się coś sączyć, żeby móc potem żyć.
Życzymy powodzenia i bardzo się cieszymy, że tyle robi i tyle sukcesów odnosi, bo wtedy możemy się tak podłączyć pod te sukcesy i ciągle mówić, że to jest człowiek z naszego regionu. Nasz człowiek znowu odniósł sukces. On się nigdy nie odżegnuje od tego, wręcz przeciwnie, podkreśla, skąd jest i że tutaj bardzo często powraca i z wielką chęcią. Tak więc dziękujemy Ci, Krzysztofie.
A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś opera. 139 lat temu w Warszawie odbyła się premiera Aidy Giuseppe Verdiego z polskim librettem. Półtora roku wcześniej można było jej w Warszawie wysłuchać po włosku. Premiera odbyła się w Kairze 6 lat wcześniej. Co wydarzyło się w Polsce w 1877 roku? We Wrocławiu na przykład uruchomiono pierwszy tramwaj konny, oddano do użytku kolej nadwiślańską, Gdańsk uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą, a pierwsza Polka, Anna Tomaszewicz, otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. To jednak miało miejsce na Uniwersytecie w Zurichu, w Szwajcarii, nie w Polsce. Na świecie wybuchła w 1877 roku wojna rosyjsko-turecka, a Edison zaprezentował fonograf. Polska była pod zaborami, pierwszy odcinek lalki Prusa ukaże się dopiero za 10 lat. W XIX wieku większość narodów Europy miała opery w swoim języku. My mieliśmy już i Straszny Dwór, i Halkę. Opera stała się dość popularną rozrywką mieszczaństwa, które niekoniecznie znało języki obce. Śpiewano więc chętnie opery z tłumaczonymi tekstami. U nas wykonywanie ich w języku oryginału rozpowszechniło się stosunkowo niedawno. Nic dziwnego, że premiera Aidy w polskim tłumaczeniu stała się wydarzeniem niemal równym z uruchomieniem tramwaju konnego we Wrocławiu. Posłuchajmy teraz fragmentu tej opery, na razie bez tekstu. Marsz triumfalny w wykonaniu orkiestry Hans-Petera Gmera. Thank you. to marsz triumfalny Zaidy Giuseppe Verdiego grała orkiestra Hans-Petera Gmera. Opera powstała na zamówienie Ismaila Paszy, ówczesnego wicekróla Egiptu, który modernizował państwo, a zamówienie dzieła uznanego w świecie kompozytora miało uświetnić uroczyste otwarcie kanału Sueskiego. Wcześniej proszono Verdiego o napisanie hymnu na otwarcie budynku opery w Kairze, ten jednak odmówił i na to otwarcie wystawiono Rigoletto. Przesłano mu jednak scenariusz i propozycję bajecznego honorarium. Wtedy Verdi zainteresował się dziełem. Wniósł pierwsze poprawki i dał opracowanie libretta Antonio Ghislazzoniemu. Historia opowiadana w operze toczy się wokół nieszczęśliwej miłości egipskiego wojownika Radamesa i etiopskiej niewolnicy Aidy. Radamesa kocha jednak córka egipskiego faraona Amneris. On zaś sam, zakochany, nieświadomie dopuszcza się zdrady ojczyzny, bowiem Aida jest córką pokonanego króla Etiopów. Po wielu perypetiach w finale giną oboje bohaterowie. Posłuchajmy teraz arii z pierwszego aktu Aidy, w której bohaterka przedstawi swoje uczucia, rozdarta między miłością do egipskiego kapitana i do ojczystej Etiopii, do ojca, braci.
Vincitor de miei fratelli.
arię Ritorna Vincitor z pierwszego aktu Aidy śpiewała Katia Ricciarelli. Towarzyszyła jej orkiestra z La Scali, dyrygował Claudio Abbado. Partytura utworu miała być gotowa w roku 1870. Verdi zapoznał się z warunkami teatru w Kairze i dostosował je do jego możliwości, a budynek opery w stolicy Egiptu był niewielki. Na widowni mieściło się tylko 850 widzów. Pracę utrudniła sytuacja polityczna. Wybuchła wojna francusko-pruska i dekoracje przygotowane w Paryżu nie zostały przywiezione do Kairu z powodu oblężenia stolicy Francji przez pruską armię. W końcu zamiast w styczniu 1871 roku prapremiera w Kairze odbyła się już po wojnie, w grudniu tego roku. My zaś posłuchajmy teraz arii Radamesa z pierwszego aktu w archiwalnym wykonaniu Jana Kiepury. Słuchaliśmy arii Radamesa z pierwszego aktu Aidy w archiwalnym już wykonaniu Jana Kiepury. Opera została entuzjastycznie przyjęta przez prapremierową publiczność w Kairze. Podobnie zakończyła się włoska premiera w mediolańskiej La Scali, przedstawiona rok później. Kolejną premierą w Parmie dyrygował osobiście Verdi i tak Aida rozpoczęła pochód przez wszystkie ważniejsze sceny świata, stając się jedną z najbardziej popularnych oper w historii. Chętnie wykonuje się ją w plenerze z udziałem kilkusetosobowych chórów i statystów, koni i egzotycznych zwierząt. Wystawiano ją już na stadionach i w amfiteatrach, a nawet w rzymskich termach Caracalli. W Polsce opera wrocławska wystawiła dwukrotnie takie superprodukcje Aidy w hali ludowej. A my posłuchajmy teraz arii Qui Radames Verra z trzeciego aktu opery. Śpiewa Ewa Seles, towarzyszą jej filharmonicy norymberscy. Dyryguje Hans-Peter Gmer.
Thank you.
Wysłuchaliśmy arii Qui Radames Verra z trzeciego aktu Aidy. Śpiewała Ewa Seles z filharmonikami norymberskimi pod dyrekcją Hans-Petera Gmera. W Bydgoszczy przedstawienie Aidy miało miejsce 6 lat temu podczas 17. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Obejrzeć i wysłuchać można było wówczas inscenizacji Teatru Wielkiego z Łodzi. A na zakończenie posłuchajmy jeszcze chóru z drugiego aktu opery.